Słuchajcie, została nam jedna lekcja z listu do Tytusa w temacie postawa zgodna ze zdrową nauką w praktyce na podstawie listu do Tytusa. Czyli mieliśmy ogólnie umówioną postawę zgodną ze zdrową nauką i pamiętacie, co tam było? Dwie lekcje wcześniej to były. Jak należy żyć, a jak nie należy żyć zgodnie ze zdrową nauką. Pamiętacie ogólne wnioski z tego wynikające? Jak widać życie zgodne ze zdrową nauką?
W
czynie i w mowie, dokładnie. Co jeszcze pamiętacie?
Wyznanie życia, tak? Kwitujące w dobre uczynki, kłopotujące się Bogu.
Dlaczego należy żyć zgodnie z pobożnością?
To wyraz wdzięczności Bogu za oczyszczenie z grzechów, za ofiarę Jezusa Chrystusa.
Jakie jeszcze korzyści daje życie zgodne z pobożnością? Praktyczne, na co dzień?
Owoce w życiu zawodowym, to życie.
No tak, no bo to jest skutek, jak gdyby, życie zgodne z pobożnością. Co jeszcze?
Zrobimy naukę naszego Boga.
Tak.
Pokazuje prawdę Ewangelii, że wyzwoliliśmy i zostaliśmy oczyszczeni z grzechów.
Co jeszcze? Zdobimy naukę Pana Jezusa, dobrze. Co jeszcze, słuchajcie?
To podoba się Bogu takie życie.
Co jeszcze?
Zamyka usta przeciwnikom.
Bardzo dobry wniosek.
Dobre świadectwo.
Tak, zamyka usta przeciwnikom. Nie prowokuje do ubliżania Bogu, tak? Dobrze, słuchajcie, więc życie zgodne ze zdrową nauką to nie jest teoria, to nie są piękne słowa, które mówimy, tak? To jest praktyka, nasze codzienne życie. I ono świadczy o tym, czy żyjemy zgodnie ze zdrową nauką. I mieliśmy już teraz dwie lekcje odnośnie praktyki u mężczyzn, u kobiet, tak, czyli u jednych i u drugich. I co pamiętacie z tych dwóch lekcji? Też, jakie wnioski pamiętacie odnośnie mężczyzn?
Powinni być trzeźwi, poważni, rozsądni. Powinni być przykładem dla młodszych i wzorem.
Tak.
Mężczyzn.
Tak.
Mają być pełni władz umysłowych.
Swoje porządliwości mają trzymać pod kontrolą, nie wygłupiać się,
tak.
Mieć cały czas jasność umysłu.
Zachowują się w każdej sytuacji jasność umysłu, co Kasia mówi, nie pozwalać, by używka, to co dużo czasu poświęciliśmy alkoholu, ograniczała ten umysł w jakimkolwiek stopniu.
Tak, i to są...
Być zdrowie w wierze, miłości, cierpliwości.
Można być gotowym do dobrych uczynków, zabiegać o.
Mają przejawiać miłość braterską wśród wierzących i w rodzinie. I
mówimy o starszych mężczyznach dojrzałych w wierze. To też dodajmy sobie, tak? Bo to bardzo ważne. Ostatnia lekcja też pokazała ten wniosek, bardzo istotny, którego ja jak gdyby w zasadzie nie wziąłem pod uwagę. Wydawało się to oczywiste, ale tak nie do końca w tych wszystkich wnioskach się to uwidoczniło. Więc starsi mężczyźni, ale ludzie dojrzali w wierze. To nie jest ktoś, kto jest starszy wiekiem i wczoraj się nawrócił, no bo on generalnie nic nie potrafi wnieść. On tylko może się uczyć. Tak? Ale chodzi o starszych mężczyzn i to społeczność, zbór, tak? Żeby właśnie w taki sposób postępowali.
I mają być wzorem dla młodszych mężczyzn.
Mają trzymać swoje emocje i porządliwości na wodzy.
Trzeźwi i roztropni.
Jeżeli mają rodzinę, prowadzić rodzinę zgodnie z pobożnością w posłuszeństwie Bogu.
Dobrze. A kobiety?
Również starsze kobiety mają być przykładem dla młodszych i mają nauczać. Z tekstu można wnioskować, że jest akurat do mężatek lub do tych, które miały mężów, lub do tych, które będą miały mężów, bo mamy wyszczególnione, aby kochały swoich mężów i dzieci, aby zajmowały się domem, aby były posłuszne mężowi, ale też, żeby były tak jak mężczyźni, poważne, trzeźwe, roztropne.
Starsze kobiety mają zachować w sposób godny świętych, tak jak ci, którzy zostali usprawiedliwieni z grzechów, a nie jak ci, którzy w grzechach trwają, tak. No i też mają nauczać, mają wiedzieć, co? jeszcze.
Kobiety mają pamiętać, że mają przekleństwo nadane przez Boga, że chcą panować nad swoim mężem, więc mają o tym pamiętać i kontrolować się w całej swojej postawie wobec swojego męża.
Czyli to też jest element pobożności.
Aby nie bluźniono słowo Bożemu.
Tak.
Kobiety mają trwać pobożności w sposób godny świętych. Nie mogą oczerniać, tak, zachowywać język na wodze.
Tak, język na wodze, tak, trzeba trzymać. Zresztą wszyscy mają trzymać, ale tak. Akurat tu jest dość mocno to zaakcentowane w stosunku do kobiet. Dobrze, słuchajcie, jeszcze patrzę tutaj tak na notatki z obserwacji ogólnej. Mamy jeszcze jedną lekcję. Jest to jak najbardziej. Patrzę, tak. Mamy jeszcze jedną lekcję z Tytusa. Jeżeli zobaczycie w notatki obserwacji ogólnej, to jest zachowanie się w świecie. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział. Także ja jeszcze tą lekcję przygotuję jak najbardziej. Także będzie jeszcze jedna lekcja. Co nie zmienia faktu, że oczywiście wszystko, co mówiłem, jest aktualne. Dobrze, to teraz słuchajcie, zróbmy sobie analizę tych sług. Dobra? Zróbmy sobie analizę tych sług, bo mamy jeszcze trzecią tutaj grupę, w której zarówno mogą być mężczyźni, jak i kobiety, tak? Młodzi, starzy. Natomiast chodzi o pewną postawę odnośnie przełożeństwa, czyli posłuszeństwa takiego na co dzień w stosunku do innych osób. I przeanalizujemy to sobie, jak uda teraz. Słuchajcie, to są te fragmenty, które tutaj mamy od drugi rozdział, od wersetu 9 i 10. Ale przeczytajmy 9, 10 do 15. Żebyśmy też pamiętali, bo słuchajcie, co jest kontekstem tego? Dlaczego ta pobożność? Pamiętacie? Ja to wiele razy podkreślałem.
Bo objawiła się łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie.
Pamiętacie? To jest streszczenie całego listu w trzech, w kilku zdaniach.
Oś listu.
Dlatego pobożnie, bo się objawiła łaska Boża. Dostąpiliśmy tego, czego nie dostąpili ci, którzy nie poprosili. Otrzymaliśmy usprawiedliwienie, dostąpiliśmy Bożej łaski, tak? Nie byliśmy w stanie nic zrobić, a Bóg nam ofiarował coś dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. I teraz to, co się stało na Golgocie, ta Boża łaska, Ewangelia poucza nas, żebyśmy, kiedy już doświadczyliśmy przebaczenia grzechów, żebyśmy pobożnie żyli. Oczywiście wiemy z innych fragmentów, że nie o własnych siłach. Jeżeli mamy Ducha Świętego, On nas prowadzi. Ale ta nauka zdrowa nas poucza, żebyśmy tak żyli. Więc to jest, nasze życie jest tak naprawdę świadectwem tego, co się stało wcześniej. I dlatego
i
mamy.
Patrząc w przyszłość, oczekując błogosławionej.
Tak.
Nadziei chwalotnego objawienia Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No to jakże inaczej mielibyśmy żyć, czekając na to?
Tak. Tylko właśnie w ten sposób. Ale to już sobie też omawialiśmy, więc nie będziemy wracać. Ale pamiętajmy właśnie, tak jak mówiłem już tydzień temu, nie zapominajmy o powodzie, to będziemy bardziej jak gdyby przekonani, dlaczego mamy tak postępować. Kiedy przyjdzie jakaś chwila zniechęcenia, że chcielibyśmy inaczej, to pamiętajmy o tym, co się stało w naszym życiu. Dlatego jak się nic nie stało, no to nie ma o czym pamiętać. Ale jak coś się stało, a każdy z nas wie, co się stało w życiu każdego z nas, no to będziemy wtedy bardziej jak gdyby umocnieni, przekonani, dlaczego mamy zapierać się swoich pożądliwości, tak, a postępować według Ducha. Okej, okay, to słuchajcie, to teraz przeczytajmy ten fragment od 9 do końca i będziemy się zastanawiać nad tymi sługami.
Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić siebie
sobie
lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strachuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi.
Okej. I teraz mamy tutaj krótki taki fragment, natomiast ja jego zamierzam go poszerzyć o inne fragmenty, które już studiowaliśmy. Oczywiście nie wszyscy, ale studiowaliśmy i sobie dokładnie przeanalizujemy, wyciągniemy wnioski. Kolejny raz. Więc 9 werset, słuchajcie, mamy słudzy.
Jeszcze pytanie, czy o 3 rozdział zahaczamy?
Dzisiaj nie. Dzisiaj nie. A co? O który fragment masz na myśli, żebyśmy zahaczyli?
Początek.
Zróbmy to oddzielnie.
Pytanie,
to nawiążemy do tego, natomiast tutaj bardziej mi chodzi o postawę wierzących w stosunku do innych i do Boga. Natomiast bardziej mi chodzi o postawę jako przykład wśród wierzących. Dlatego, że to też jest w pewnym sensie tematem dzisiejszej lekcji. Natomiast tutaj możemy nawiązać oczywiście do tego, natomiast ja zrobię tutaj lekcję odnośnie postawy w świecie, jak mamy postępować. Wśród niewierzących. Dobrze? I w stosunku do tych, którzy głoszą fałszywą naukę. Więc ja to bardziej tak na zewnątrz. Więc ja oczywiście to przygotuję i nawiążemy wtedy do tego, ale dzisiaj w ogóle nie biorę tego pod uwagę. Bo idę zgodnie z tym, co ustaliliśmy na obserwacji ogólnej. Jeżeli zobaczycie sobie obserwację ogólną, to nam się tu kończy pewien przedział i zaczyna się kolejny. I ja tak po prostu robię lekcję. Trzymam się tego, co na początku ustaliliśmy. Więc dobra, słuchajcie, mamy 9 werset i mamy w nim co?
Słudzy byli poddani swoim panom.
Dokładnie, co tu jest napisane?
I we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając.
Ale jeszcze wcześniej.
Nauczaj,
to jest skośnym, ale on ma przekazać sługom, żeby byli poddani swoim panom, czyli posłuszeństwo sługi względem przełożonego jest czym? Skoro on ma tego nauczać, to czego Tytus ma nauczać?
Nauki zgodnej.
2.1, 2.1, zobaczcie.
Ze zdrową.
Czyli posłuszeństwo przełożonym jest elementem zdrowej nauki. Nie widzi mi się, a elementem zdrowej nauki. Umiejętność postępowania jako podwładny, tak, sługa w tym momencie, bo tu jest, może być użyty, bo wtedy mieliśmy do czynienia ze sługami jako niewolnikami, ale również ze sługami, którzy służyli jako wolni. Różne były sytuacje, natomiast nie pamiętam, czy tutaj, czy jest przypadkiem, tutaj nie chodzi o niewolnika. Rafał jakbyś sprawdził.
Dulos,
no to niewolnik.
Może być niewolnik, tak, ale poddany sługa.
Tak, ale najczęściej to się wiązało z tym, kto nie ma jak gdyby swobody. On jest ograniczony pewnym zakresem, tak, i nie ma swobody decydowania o sobie. Tak? I ma w tym jakoś się zachować. Oczywiście dzisiaj nie mamy do czynienia z niewolnictwem tutaj w Polsce, ale to nie znaczy, że nie możemy z tego żadnych wniosków wyciągnąć. Pomalutku. Więc
ja jestem w bardzo wielu miejscach i w Ewangelii.
Tak, to bardzo popularne słowo.
Też jako sługa, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa również, czyli w zależności od kontekstu trzeba zobaczyć, o co chodzi.
Czyli mają być poddani swoim i to jest element zdrowej nauki. Jak mają być poddani?
We wszystkim.
We wszystkim okazując doskonałą
wierność.
Doskonałą wierność. Czyli we wszystkim się podobać, tak?
Tak, we wszystkim się podobać.
aby poddani swoim panom i we wszystkim im się podobali, nie sprzeciwiając się. We wszystkim im się podobać, nie sprzeciwiając się. Teraz ktoś powie, no... Zaraz, rodzą wam się pytania w głowie, czy nie?
Tak, klasyczne. Jeżeli szef każe flachę wódki.
Okej, okay, no właśnie, te pytanie, nieśmiertelne pytanie. Okej, okay, pomalutku, pomalutku. Jest tak napisane?
Nie,
czy jest tak napisane? Słuchajcie, wiecie o co chodzi. Cały czas powtarzam, najpierw trzeba zaakceptować tekst. Bo jeżeli czytasz tekst i nie możesz go zaakceptować, bo może szef kazać wypić flaszkę wódki, to masz problem, ponieważ nie akceptujesz tekstu Słowa Bożego. Jeżeli zaakceptujesz tekst Słowa Bożego, to wtedy szukaj odpowiedzi na twoje wątpliwości, które nie mogą przeczyć temu, co tu jest napisane. Tekst w tym miejscu tak mówi. A jeżeli jest zrozumiały i nie jest sprzeczny nigdzie z żadnym innym fragmentem, to należy go przyjąć. Powiedzieć, Boże, nie rozumiem, ale tak jest napisane. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby się zgodzić z tekstem. Więc mamy tekst, który
słowo,
mówi...
Słowo jest to samo, co w 2.5, tak? Czyli odnośnie... żeby zajmowały się... Odnośnie żon, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom. To jest, posłuszne to jest to samo słowo, które tutaj jest tak. Właśnie poddani swoim panom. To samo słowo.
Tak. Tak, i to jest bardzo ważne, że tu jest napisane tak, aby te, byli poddani swoim panom, we wszystkim się podobali, nie sprzeciwiając się. Teraz tak mówi tekst i to jest nauczanie zgodne ze zdrową nauką. I teraz jeśli nie do końca to rozumiemy i rodzą się pytania w naszej głowie, idziemy dalej. Ale tak jest napisane, więc musi tak być. Więc sytuacje, które się pojawiają w naszej głowie, nie mogą przeczyć temu, co jest napisane w Słowie Bożym. Tylko musimy to zrozumieć.
Po pierwsze, ale też to należałoby od razu zobaczyć i zrozumieć inny temat. Szef nie jest moim panem, tylko ja sobie z nim przymierzę.
Poczekaj,
nie?
Pomalutku.
W pewnym sensie.
Pomalutku, pomalutku, pomalutku. Robert, pomału. Pomału. Pomalutku. Mają być poddani swoim panom we wszystkim i podobać się, nie sprzeciwiając się. I teraz co jest dalej napisane?
Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela.
O! Nie przywłaszczali sobie niczego, co do nich nie należy. We wszystkim okazywali doskonałą wierność, żeby nie zdradzali. Byli uczciwi, lojalni. Zdobili w ten sposób naukę i Boga Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I nie dawali czego? Wcześniej jest napisane? 5. werset, zobaczcie. Co się dzieje jeszcze, kiedy chrześcijanin postępuje niezgodnie ze zdrowiem? Słowo Boże jest bluźnione, bo jeżeli ktoś nie zdobi tej nauki i postępuje źle, no to wtedy ktoś powie, widzisz, taki chrześcijanin, zobacz. Widzisz. Wszyscy inni będą dobrze, a on będzie niedobry. I teraz mamy bardzo jasne wytyczne, czyli jeśli ktoś jest podwładnym i ma nad sobą pana przełożonego, to ma być lojalny, ma być uczciwy, ma nie kraść, nie brać tego, co do niego nie należy i we wszystkim się podobać, nie sprzeciwiając się. Takie jest nauczanie. I teraz popatrzmy sobie na inne fragmenty nauczania apostolskiego, które nawiązują do tego i będziemy sobie uzupełniać pewne kwestie. Dobra? My to wszystko studiowaliśmy, więc nic nowego się nie pojawia, ale my sobie to spróbujemy kolejny raz połączyć. Zobaczmy w takim razie w pierwszej kolejności Efezjan, 6 rozdział, od tych najbardziej znanych, potem po takie najbardziej luźne pójdziemy. Efezjan, 6 rozdział. Efezjan, 6 rozdział. 5-8.
Słudzy, z bojaźnią i drżeniem bądźcie posłuszni Panu według ciała, w prostocie serca jak Chrystusowi, nie służąc dla oka jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca, służąc z życzliwością tak jak Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.
Dobrze. I co tutaj mamy napisane?
Słudzy posłuszni Panu, jak Chrystusowi.
Z bojaźnią i drżeniem, czyli mieć szacunek dla Pana. Tak? Czyli z bojaźnią i drżeniem w szczerości serca. Jak Chrystusowi. Czyli popatrzcie, tu już się pojawia jak. Jak Chrystusowi. Macie tak być, jakbyście Chrystusowi byli posłuszni. Żony mają być posłuszne mężom, jak? Jak Panu. Tutaj swoim Panom, jak Chrystusowi. Widzicie podobieństwa? Mhm. Dalej zobaczcie, co jest. Co jest źródłem postawy tej? Zobaczcie.
Wiedząc, że każdy, kto czyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana.
Czyli wcześniej, Robert wcześniej. Wcześniej.
Z życzliwością.
Piąty werset. W prostocie serca. W szczerości. Bez kombinacji. Bez oszustwa. Bez obłudy. To jest źródło dobrej służby. Pytanie, jakim jesteś? Czy robisz coś ze szczerego serca? Najlepiej jak potrafisz, uczciwie. Wypełniasz to, co do ciebie należy? Czy kombinujesz?
Nie, to pierwsze.
Dalej zobaczcie. Nie służąc dla oka, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca, czyli uczciwa praca, wykonywanie obowiązków jest wolą Bożą. I ma być czynione z serca, a nie z musu. No, słuchajcie, no tak jest napisane. Skoro jest to napisane do ludzi, którzy nie mieli wyboru, to tym bardziej do nas, którzy wybór mamy. I teraz popatrzcie, 8 werset odnosi się do dwóch kwestii. Odnosi się do sług, zobaczcie. Pamiętaj, że jeśli jesteś złym sługą, to Bóg to widzi. I nie ma względu na to, że ty jesteś niewolnikiem. To ciebie potraktuje lepiej niż Pana, bo ty jesteś biedny niewolnik. Nie, Bóg nie ma względu tutaj na osobę. Jeżeli źle postępuje sługa, to on zostanie rozliczony, jeżeli Pan. I teraz, co jest ważne? Przeczytajmy od razu werset 9.
A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie, porzucając groźby, wiedząc, że i wy sami macie Pana w niebie, a u niego nie ma względu na osobę.
O jakich tu panach jest mowa?
O tych, którzy stoją po drugiej stronie tego układu.
Wierzący. Nie stoją po drugiej stronie układu. Jadą na tym samym wózku. Jedni i drudzy mają Pana w niebie. Tylko, że ci są panami, ci są sługami. Tak, ja rozumiem. Tylko, dobrze, tylko, że tutaj na co innego chcę zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że ci słudzy, jeśli mają wierzących panów, którzy będą uważać na wolę Bożą, tak, to mogą się im we wszystkim podobać? Ich uczciwa praca będzie się podobać panu?
Tak.
Jak najbardziej. Oni muszą się bać, że pan każe im wypić flaszkę wódki?
Nie.
Nie, bo to jest wierzący człowiek, uczciwy, i dla niego trzeba, nie musisz się bać. Masz tak pracować. Tylko, że jest w zborze, w eklezji, pan
i sługa.
I sługa. Wolny i niewolny. I Paweł nie mówi, żeby to zmieniać na siłę. Tylko, że jeden i drugi ma wypełniać to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Czyli ten ma błogosławić tego sługę, nie uprzykrzać mu życia, pamiętając, że on też ma Pana w niebie. A ten sługa ma wykonywać pracę ze szczerego serca, z całych sił, z całej chęci. Dlaczego? Bo takie jest nauczanie zdrowej nauki. Ma być uczciwy, to się Bogu podoba. Czyli mamy do czynienia z wierzącymi panami i z wierzącymi sługami. Zgadza się? On nie musi się martwić o takie pytania. Więc popatrzcie, że są sytuacje, które są poruszone w Biblii, które dotyczą w dwóch kwestiach panów i sług wierzących, którzy są zgromadzeni. Ok? Mhm. Możemy iść dalej? To następny fragment mamy, zobaczcie. Kolosan. Kolosan, trzeci rozdział.
Dwadzieścia pięć, tak?
Tak.
Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.
I znowu, czwarty rozdział jeden.
Panowie, obchodźcie się ze sługami sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie.
Czyli tak. W Efezjan było, że panowie mają nie zastraszać, nie grozić swoim sługom, tak? Wierzący wierzącym. Nie mają ich brać na strach. Pamiętać, że też by nie chcieli być brani na strach. Tutaj mamy też powtórzone co?
Aby służyć jak dla Boga, nie jak dla ludzi.
Dokładnie. Czyli mimo, że służysz człowiekowi, to robisz to tak, jakbyś służył dla Pana. Czyli najlepiej jak potrafisz, wykonujesz swoją pracę tak, jakby twoim
przełożonym
był Jezus. Ale to nie jest Jezus. Ale tak masz postępować. Tak, jakbyś zrobił to dla Jezusa. Jego byś nie okradł, Jego byś nie oszukał, nie obijałbyś się. Dlaczego? No bo to Pan Jezus. Tak? No to teraz podejdź do tej swojej pracy właśnie w ten sposób. To jest materiał do przemyślenia, słuchajcie. Czyli mamy ten fragment. A panowie co? Obchodźcie się ze swoimi sługami jak? I jacy to są tutaj panowie? Wierzący czy niewierzący?
Wierzący,
no są adresatami.
Że i wy macie pana w niebie.
Tak, dokładnie. Czyli sprawiedliwie i słusznie. Czyli z jednej strony jest lojalność jak Chrystusowi, a drugie jest postawa taka, jakbyście chcieli sami mieć od swojego Pana. Sprawiedliwie i słusznie, wiedząc, że wy macie Pana w niebie. On rozliczy każdego. Czyli popatrzcie, odpowiedzialność jest po jednej i po drugiej stronie. Tak? Wierzących Panów i wierzących sług. Zgadza się?
Tak.
Dobrze. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział. 1-2.
Wszyscy słudzy, którzy są pod jarzmem, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce. A ci, którzy mają panów wierzących, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, bo są wiernymi i umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa. Tego naucza i do tego zachęcam.
No i co my tu mamy? Mamy słudzy, którzy są pod jarzmem, czyli którzy mają ograniczenia, mają, nie mają wolności, nie mogą sobie robić co chcą. Są pod jarzmem, czyli są w służbie. I teraz co mają robić? A po co? A on niewierzący jest.
O.
O właśnie. Dlatego, że ten niewierzący pan obserwuje ciebie. Bo pewnie słyszał od ciebie Ewangelię, że to Jezus cię zbawił, że zmienił twoje życie i teraz cię obserwuje. Jak ty pracujesz, jak ty robisz, jak ty żyjesz. I teraz masz podejść do tego tak, żeby co? Nie bluźniono imieniu i na Boga i nauce. Prosta sprawa. Ale mamy tu do czynienia z jakimi panami? Z wszystkimi. bez znaczenia. Natomiast co jest jeszcze ważne w drugim wersecie? A ci, którzy mają panów wierzących...
Niech ich nie lekceważą, że są braci.
Aha. Czyli jest taka możliwość? Wierzący, to można go wyrolować, można się pobijać, bo to brat, a co tam, nic nie powie. Rozumieć? Popatrzcie, nie trzeba dziś, już wtedy to było. Wtedy były takie sytuacje, zaraz sobie jedną przypomnimy opisaną w Biblii. Jeżeli mają wierzących panów, to co? Mają ich nie lekceważyć tylko dlatego, że są braćmi i postępują z wami uczciwie, lojalnie, spokojnie, nie grożą wam, nie straszą was. To skoro tak, to można ich potraktować sobie tak, jak się chce. Wykorzystać tą dobroć można. A Paweł mówi, żeby Tymoteusz powiedział, że nie wolno tak robić. Nie wolno wykorzystywać tego, że ktoś jest dla ciebie dobry. Tym bardziej powinieneś co?
Im służyć.
Bo co? Bo są...
Są wiernymi, umiłowanymi uczestnikami dobrodziejstwa.
Jakiego dobrodziejstwa?
Zbawienia.
Zbawienia. To są wasi bracia, rodzina wasza. Tym bardziej powinniście im służyć. Dlaczego? Bo z ich strony nie grozi wam żadna przykrość. Więc nie wykorzystujcie tego.
Dziękować Bogu, że masz takiego pana nad sobą, a nie...
Tego nauczaj. Co jest napisane? Tego nauczaj i zachęcaj. Tego nauczaj i zachęcaj. Ja dalej piszę, kto się nie trzyma, to jest nadęty i nie wie... Nic nie wie, tylko chorobliwe spory wszczyna. Popatrzcie. Można inaczej powiedzieć, a co on tam wie, naiwniak. To trzeba inaczej. No to Paweł kwituje, kto to jest. Więc popatrzcie, jak trzeba pracować. Jaką trzeba postawę, czyli posłuszeństwo i jakość tego, jakim jestem sługą, tak, wynika skąd? Z czego wynika? Czyny. Z czego wynikają czyny?
Postawy.
Tak, z postawy, coś bliżej?
Z motywacji.
Z motywacji, dokładnie, z postawy też. Chodzi o to, że one się rodzą w sercu, w głowie. Jeżeli masz właściwe zrozumienie i właściwe nastawienie, rozumiesz, dlaczego to robisz, to i twoja postawa będzie umocniona. Dlaczego? Bo ty nie będziesz codziennie walczył z innym myśleniem, a będziesz musiał inaczej postępować. To na długą metę to nie wyjdzie. Jeżeli ty masz złe nastawienie, złe priorytety ustawione, a chcesz dobrze robić, to wcześniej czy później polegniesz. Nie dasz rady, bo ty postępujesz w sprzeczności z twoim przekonaniem. Ale jeśli przekonanie masz właściwe i twoja postawa jest właściwa, masz poustawiane wszystko w głowie i w sercu, to będzie trwalsze w postawie. I chciałbym, żebyśmy to właśnie zauważyli, że to nie wynika z tego, że ja teraz będę coś robił. Nie. Ty masz to mieć w sercu, w głowie poukładane. Zdrową naukę masz mieć zakorzenioną i właściwą postawę. Twoje priorytety muszą być właściwe i wtedy to się przełoży na to, co będziesz robił jako sługa. Czyli wszystko zaczyna się w nas, we wnętrzu. To, co Pan Jezus mówi, z serca pochodzą wszelkie złe myśli, bluźnierstwa, morderstwa, wszystko tam pochodzi, bo stamtąd wychodzi wszystko. Tak, i to kala człowieka. To się nic nie zmieniło, ludzie są tacy od początku. Pan Jezus tylko pewną prawdę powiedział w pewnym momencie. Czyli niewolnicy mają szanować swoich panów, dawać dobry przykład jako chrześcijanie, tak? Aby nie bluźniono imieniu Boga i nauce i nie lekceważyć swoich wierzących panów tylko dlatego, że są braćmi. Czyli wykorzystywać ich właściwą postawę. Martyna, to do zachowania w świecie chyba. Co konkretnie? Bo patrzę, że to już było jakiś czas temu napisane. Coś mi tutaj uciekło. Do 3.1.2. 3.1.2. A to wcześniej już było, no
to,
tak.
To chyba są...
Aha, dobra, okej. Okay. I teraz chciałbym, żebyśmy jedną rzecz sobie zobaczyli. Zobaczcie Filemona 1,16. Ja nie będę przypominał wam całego Filemona, nie będziemy studiować, ja wam tylko przypomnę w skrócie, bo to jest bardzo dobre miejsce. List do Filemona, 16 werset.
Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele, i w Panu.
Z czym mieliśmy tam do czynienia? Przypomnę Wam w skrócie. Otóż Onezym to był brat rodzony Filemona. Obaj wierzący. Nie, Filemon był wierzący, Onezym nie. I Onezym z jakichś powodów stał się sługą swojego brata. Bardzo możliwe, patrząc na to, co się w Biblii wcześniej działo, tak, historię, że często było tak, że ktoś był bardzo biedny i nie był w stanie się utrzymać, to oddawał się w służbę za wikt i opierunek. Po prostu, dobrowolnie. Nie wiemy, dlaczego Onezym zaczął być sługą swojego brata. Ale co się stało w pewnym momencie? On tego brata okradł, uciekł od niego jako niewolnik, czyli wyrządził mu ogromną krzywdę. I trafił do więzienia, w którym był Paweł. I usłyszał Ewangelię od Pawła i się nawrócił. I teraz chce wrócić do brata i poukładać wszystko, przeprosić go. Więc Paweł pisze list do Filemona, żeby Filemon, kiedy go zobaczy, przeczytał list i żeby rozsądził, co Paweł proponuje. A Paweł mówi tak. Ze względu na mnie, daruj mu to. Proszę cię. Przebacz mu. Wiem, że przebaczysz, bo jesteś dobrym chrześcijaninem, prawdziwym sługą i wiem, że mu przebaczysz, tym bardziej, że ja teraz przysyłam ci nie tylko twojego brata w ciele, ale również w wierze. Przyjeżdża do ciebie chrześcijanin. Ten, który ma tego samego ducha, co ty. Więc wybacz mu. Więc popatrzcie, takie sytuacje się zdarzały. One są w Biblii opisane. Że sługa potrafił okraść swego pana. Dlaczego? Bo był dobry. Chciał mu pomóc. Był wierzący. Okradł go. Uciekł. To było nagminne. Oni byli ścigani z prawa, ale to nie zmieniało faktu, że uciekali. Okradali, stawali się przestępcami, mordercami, przyłączali się do różnych band. Tak postępowali niewolnicy. Stąd to nauczanie Pawła, że wierzący tak mają nie robić. I teraz taka historia jest opisana w Biblii, że nie należy, tym bardziej wierzący nie powinni lekceważyć swoich panów, którzy są też wierzący. Tylko powinni uczciwie pracować. Prawda? Dobrze, następny fragment w takim razie. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Osiemnaście, dziewiętnaście, tak.
Słudzy z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc trudnienie.
Dalej.
Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby i was pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu.
Co tu Paweł, Piotr mówi? Słudzy, bądźcie poddani z bojaźnią swoim Panom jakim?
Nie tylko dobrym. Łagodnym, ale też przykrym.
Przykrym. Tym przykrym to jest niegodziwy, krzywy, wykoślawiony, niestosowny. Złym panom. Też bądźcie. Poddani. I jakie to poddanie ma być? Zobaczcie werset 19.
Takie, które wiążą. Dobra.
Tak, bo jak szef każe wypić flaszkę wódki, to co?
Nie. Wtedy bluźnimy słowo.
No, mamy tutaj ten werset. Co on mówi? 19 werset daje odpowiedź na pytanie. Jak?
Jeśli znosimy smutki ze względu na sumienie, cierpiąc niewinnie.
Nie słychać Rafała, bardzo kiepski mikrofon masz. Czyli ten fragment pokazuje, że macie być poddani swoim panom, a jeśli musicie złamać prawo, zrobić coś wbrew Słowu Bożemu, tak? To jak ma wyglądać wasza postawa? Musicie być gotowi na znoszenie cierpień z powodu tego, że chcecie być uczciwi. Więc nie chodzi o to, że Pan każe coś zrobić nieuczciwego i ty to robisz. Nie!
Odmawiamy i w tej sytuacji dlatego, że... argumentujemy to swoją wiarą, w to, że mamy swoje przekonania, że pewnych rzeczy nie czynimy z takich innych powodów.
Ten fragment mówi o byciu poddanym, poddanym Panu, ale w ramach prawa, które jest zgodne z wolą Bożą. Czyli zgodnie z sumieniem masz być poddany. Nie masz robić przestępstw. I to się może wiązać z sumieniem, które chce być czyste, a może być tak, że będziesz cierpiał niewinnie. Dlaczego? Bo ty chcesz być uczciwy. Ale nie zmienia to faktu, że nie możesz przestać być lojalny wobec tego Pana i dalej właściwie postępować w służbie, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Myśmy to kiedyś studiowali. Przy okazji listu Piotra, ja to przypominam, bo to bardzo dawno było, ale tak żeśmy wystudiowali, że jeżeli ty jesteś w kontekście fragmentu poddany Panu, to wszystkie, które do tej pory przeczytaliśmy, mówią o jakim poddaniu? W zgodzie z sumieniem, w uczciwości, w moralności, w czystym postępowaniu. Ja tego Pana nie okradnę. Ja Jego nie obmówię. Ja Jego nie zdradzę.
Będę pracował, że karmię.
Ale to nie znaczy, że muszę grzeszyć w Jego służbie. Rozumiecie? Mhm. On nie może mi zarzucić, że ja zrobiłem coś źle. Tego mi nie może zarzucić. On może mi zarzucić, że ja nie chcę zrobić źle, bo On mi każe. Ale nie może zarzucić, że ja zrobiłem źle wbrew Jego woli. To jest różnica, słuchajcie. I wtedy może się to wiązać z prześladowaniami. Więc dochodzimy do sedna sprawy. Co to znaczy lojalna, wierna służba? Wracamy teraz do listu Tytusa. I mamy ten werset 9-10. Wracamy teraz. Bo mamy szerszy kontekst teraz. Więcej fragmentów. Szerzej widzimy, czy nie? Wracamy teraz. I czytamy 9 werset. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom we wszystkim. Po pierwsze, jacy panowie wam przychodzą do głowy w tym momencie?
Wierzący.
Wierzący. Macie być im poddani we wszystkim. Dlaczego? Bo z założenia oni mają od was nie mogą wymagać, żebyście poszli kraść na ich zlecenie. Rozumiecie? No bo oni są wierzący. Zgadza się? Czy nie?
Tak.
Więc w pierwszej kolejności patrzymy na to, co się dzieje w zborze. Że macie być im posłuszni we wszystkim. A jeżeli jest to Pan niewierzący, to jak macie go traktować? Z całym szacunkiem. Dlaczego? Żeby nie bluźniono Słowu Bożemu. A jeśli każe wam zrobić coś złego, to co? Macie dalej być mu poddani we wszystkim? Masz być mu poddany we wszystkim, ale nie możesz grzeszyć. Czyli nie wypowiadasz służby. Nie mówisz, skoro on mi takie rzeczy każe, to ja teraz mogę robić źle w innych miejscach. Nie. Dalej jesteś lojalny. W całym swoim zakresie służby. Bo nikt się nie zaciąga do służby jako gangster, złodziej. Tylko tu mówimy o zaciągnięciu się, byciu w służbie jako ktoś, kto się zajmuje rzeczami uczciwymi. I dalej w tym ma być taki. Bo o tym moim zdaniem te fragmenty mówią. Ktoś cię zaciąga jako sługę w domu i ty masz lojalnie wykonywać pracę. Ktoś cię zatrudnia, ty się zgadzasz. Masz być lojalny, uczciwy w swoich obowiązkach. Nie masz sobie wybierać, tu tak, tu nie. Ale nie musisz być posłuszny, kiedy się dzieje zło, a ty miałbyś w nim uczestniczyć. Ale masz zrobić to w taki sposób, żeby zachować szacunek. Pamiętacie studium małżeństwo? To nie jest tak, że coś jest złe, a ty mówisz, nie zrobię tego. W życiu, ty. Mowa jest ważna. w jaki sposób to powiemy, jak się zachowamy, czy okażemy szacunek, czy nie. Słuchajcie, to jest wszystko bardzo ważne, żeby nie bluźniono Słowu Bożemu. Więc popatrzcie, ten kontekst tutaj we wszystkim, po pierwsze, chodzi o panów wierzących, a jeśli chodzi o panów niewierzących, to też we wszystkim, co należy do twoich obowiązków. Co należy do twoich obowiązków. A jeżeli nagle pojawia się coś, że ty masz wbrew swoim obowiązkom postąpić i zrobić coś niezgodnie z sumieniem, no to tego nie robisz. Ale obowiązki swoje dalej wypełniasz, bo one są jasno określone.
Jeśli jest sługa i pan, tak? I jeżeli pan z jakichś sobie znanych powodów nakaże słudze kraść, no to sługa kraść nie będzie, tak? Ten, jeżeli no, chce się podobać równocześnie Bogu, nie zrobi tego. Ale czy to upoważnia to do tego, on mi każe kraść, to ja go zacznę okradać w takim razie. Jak on mi każe, to ja tak, no nie, dalej wykonuję to samo, jest posłuszny swemu Panu w tym wszystkim, tak? Ale w tej rzeczy, gdzie no, musiałby gwałcić swoje sumienie i postępować wbrew woli Bożej, no to wyjaśnia, dlaczego tej rzeczy zrobić nie może. Ale nadal jest posłuszny swemu Panu.
To jest bardzo ważne, żeby mieć czyste sumienie przed Bogiem i żeby nikt nam nie zarzucił, że postąpiliśmy wbrew temu, co jest zgodne ze Słowem Bożym. To jest ważne, żebyśmy pamiętali ten kontekst, kiedy czytamy 9 werset. Dalej jest napisane, niczego sobie nie przywłaszczając, czyli to pokazuje kontekst. Tak jak tamten okradł, uciekł i co? Potem trzeba naprawiać.
Jest problem.
Jest problem. Nie masz tak robić. Nie masz okradać. Nie masz przywłaszczać sobie rzeczy, które do ciebie nie należą. Masz być wzorem dla innych. Nawet jeśli się to wiąże z cierpieniami, bo czasami jest tak, że to się nie podoba. Czy współsługom, czy jeszcze komuś może się to nie podobać. Różne sytuacje się zdarzają. I wtedy się zdarzały różne sytuacje. Samo życie. Natomiast to nie zmienia faktu, że mają być poddani swoim panom we wszystkim i podobać się, nie sprzeciwiając się, nie buntując się. Czyli kiedy ktoś ci każe wykonać twoje obowiązki, a ty buntujesz się, teraz nie. No jeżeli to należy do twoich obowiązków, to nie buntuj się, zrób to. Bo to należy do twoich obowiązków. Mówimy o zakresie obowiązków. Bo słudzy mieli swoje obowiązki, mieli swój zakres pracy, którą wykonywali. I dalej co mamy? Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność. Kolejna kwestia, która tu jest poruszona. To nie chodzi o wszystko. To nie sprzeciwianie się, chodzi o uczciwość i co? I wierność. Wierność. Jeżeli jesteś, to jesteś wierny temu człowiekowi, tej osobie. Lojalnym jesteś sługą. Nie zdradzasz. Nie działasz na dwa fronty. Jesteś lojalny, po prostu lojalność. Bo tego oczekujemy od innych ludzi. Oczekujemy od ludzi lojalności? No to tym bardziej, jeśli to się podoba Bogu i jest godne pochwały i jakbyśmy dla Chrystusa. No bo w innych miejscach jest napisane, że jak dla Chrystusa.
Jeśli Pan jest nie w porządku wobec sługi, sługa i tak ma być w porządku wobec Pana.
Dokładnie.
Nie zwalnia go to.
Tak. Pan niewierzący różnie, ale sługa zawsze ma być. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie jeszcze jeden fragment. Co mają robić słudzy? Jak panowie są niedobrzy? To co się może dziać? Otwórzmy Jakuba. Też bardzo dawno był ten list. Mam nadzieję, że go za jakiś czas przestudiujemy znowu. Piąty rozdział listu Jakuba. I też tak będę mówił, ale na słowo honoru musicie mi uwierzyć, kto nie pamięta, no bo myśmy to studiowali kiedyś, ale już nie wszyscy pewnie pamiętają. Piąty rozdział, siódmy, dziewiąty werset. Może cały przeczytajmy. Od pierwszego do dziewiątego.
A teraz wy, bogacze, płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole. Wasze złoto i srebro zardzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciało jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępów. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi. Utuczyliście wasze serca jak na dzień rzezi. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu Pana.
Stop. Mamy tutaj podział na kogo?
Bogaczy.
Zarówno bogacze, jak i ci słudzy to są adresaci. Czyli mamy panów wierzących i sługi wierzące. I co ci panowie wierzący robią? Pracę zrobili. Nie dostaną pieniędzy i się bogacą tym. Nie dali wypłaty. Do tego doszło, że ktoś umarł z głodu, bo nie miał środków do życia. I nikt sobie nic z tego nie robi. I co się pojawia w sercach tych, którzy nie dostali wypłaty? Popatrzcie. Siódmy werset. Ósmy. Bunt, niezadowolenie, narzekanie.
Tak? Brak cierpliwości.
Brak cierpliwości, narzekanie. Pojawia się narzekanie? Ma prawo się pojawić? No to co mówi Bóg? Bądźcie więc cierpliwi, bacia, aż... Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi. Umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali
osądzeni.
Czyli jeśli narzekam, to co? Kto będzie osądzony?
Ja.
Ja. Za co? Za to, że wypłaty nie dostałem? Nie. A za co?
Za to, że narzekam.
A co powinienem zrobić?
Czekać cierpliwie.
I co jeszcze? Zobaczcie czwarty werset. Jest sędzia?
Jest.
Może zrobić, że dadzą wypłatę?
Jest.
Może dać ci źródło inne? Może cię wspomóc finansowo?
Może.
Wołaj do Pana. Jak do jego uszu to dotrze, to nie chce być w skórze tych bogaczy. Ale nie bierz sprawiedliwości w swoje ręce. Nie narzekaj. Wołaj do Pana. Różnie robimy. Natomiast zalecenie Biblii jest proste. Czyli pojawiają się sytuacje, tak? Kiedy wszystko pięknie, ładnie, ale nie zawsze jest pięknie, ładnie. Czasami jest sytuacja, że uczciwie pracujesz, wkładasz w to serce, a w zamian co oczekujesz? Co otrzymujesz? Zero. Zostałeś oszukany. Nie dostałeś wypłaty. Jeszcze nie dość tego, to od wierzącego. Nazwijmy go wierzącego. Oszukał cię. Nic ci nie dał. Znam takie sytuacje z życia. Opowiadali mi bracia, jak to ich bracia potraktowali. I w takiej sytuacji Bóg mówi, nie wolno narzekać, trzeba wołać do Pana. Żeby Pan sprawę załatwił. Ale nie narzekać, dlaczego? Bo jeśli narzekasz, to sam zostaniesz osądzony. Co też jest element zdrowej nauki. Poważna sprawa dla tych, którzy nie dali wypłaty. Słowa są bardzo surowe. Dlatego w innych miejscach to, co czytaliśmy, że wierzący ma pamiętać, jak ma postępować swoim sługom, dlatego że to jest brat w Chrystusie, ale i w ogóle ma pamiętać. Dlaczego? Bo ma Pana w niebie. Ale i sługa ma pamiętać, że ma z całego serca przykładać się do pracy. A kiedy pojawiają się sytuacje, w których jest źle, w których się dzieje krzywda, to nie należy narzekać, a należy tą sprawę przedstawić Panu, wołać do Pana o sprawiedliwość. I dlaczego? Bo przyjście Pana jest bliskie. Masz stanąć przed Panem z czystym sumieniem. Masz stanąć przed Panem z czystym sumieniem. Więc popatrzcie, Biblia porusza różne kwestie. Nie tylko, że cukierkowo, wszystko pięknie, ładnie, nie? Pojawiają się również kwestie, że ktoś kogoś okradł, że ktoś uciekł, wykorzystał czyjąś dobroć. Tu, że pracowali, nic nie dostali, tak? Że ktoś wzbogacił się czyjąś krzywdą. Różne są sytuacje. Czy to zmienia, że ktoś powinien uczciwie pracować?
Nie.
Czy to zmienia fakt, że Pan powinien uczciwie i lojalnie, uczciwie i bez strachu, bez wykorzystywania traktować sługę?
Nie.
Nie. A jeżeli są sytuacje patologiczne, inne, no to czytamy, co się będzie działo. Lepiej tak nie robić. Dlaczego? Bo krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Ale również wołanie Pana, którego sługa oszukał dlatego, że wykorzystał jego dobroć, też doszło do Pana dostępu. Jak czytaliśmy w Tymoteusza. Pan to też zobaczy. Więc on nie ma względu na osobę, jak czytasz, czy ty jesteś sługą, czy ty jesteś Panem, to jeżeli jesteś nie w porządku, to dla Boga nie ma to żadnego znaczenia, że ty jesteś z tej strony, a ty z tej. Jeżeli robisz źle, to Bóg wyciągnie od ciebie konsekwencje. Dzisiaj w świecie jest inaczej, ale u Boga jest cały czas tak samo, od samego początku. I warto o tym pamiętać. Że moja trudna sytuacja nie jest żadnym usprawiedliwieniem grzechu, który się może pojawić. Absolutnie. Moja trudna sytuacja nie usprawiedliwia grzechu w moim życiu. Że oto ja mam trudną sytuację i w tym momencie mogę zacząć grzeszyć. Biblia o tym nie mówi. A wręcz twierdzi, że żadnego prawa nie mamy. No to teraz popatrzmy sobie, co jeszcze Paweł mówi. Ostatni fragment, List do Koryntian, 7 rozdział, bo ktoś powiedział, Paweł popiera niewolnictwo. Tak? Niektórzy, pamiętacie takie jakieś, tak, że Paweł popierał niewolnictwo, że to niektórzy nawet w Stanach Zjednoczonych, jak wojna secesyjna wybuchła, to właśnie na południu taka była nauka, że niewolnictwo jest jak najbardziej biblijne. Co jest nieprawdą, bo ono było, ale Paweł nigdy nie nauczał, co będziemy mówić za tydzień, do buntowania się przeciwko prawu. Przeciwko niesprawiedliwości wołać do Pana. Natomiast nigdy Paweł tego nie nauczył. I teraz zobaczmy sobie 1 Koryntian, 7 rozdział. I też, kto studiował, to pamięta. Kto nie studiował, bo to bardzo dawno było. 7 rozdział. I mamy 7 rozdział od wersetu 21 do 24.
Zostałeś powołany jako niewolnik, nie martw się tym. Lecz jeśli możesz stać się wolny, to raczej z tego skorzystaj. Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi. Niech każdy, bracia, trwa przed Bogiem w takim stanie, w jakim został powołany.
Ten fragment mówi tak. Jeśli nawróciłeś się, zostałeś powołany przez Boga, tak, bo uwierzyłeś, to co? Jako niewolnik. Nie martw się tym. Ale może co się zdarzyć?
Jeżeli możesz stać się wolny, to skorzystaj.
Jeżeli możesz stać się wolny, bo były takie sytuacje, że się nawracali panowie i niewolnicy. I wtedy Pan dawał wolność niewolnikowi. Sumieniem tak mówiło. Różne sytuacje się zdarzały, więc co jest napisane? Korzystaj z tego. Masz prawo. Dalej co jest napisane? Dlatego, że jeśli zostałeś powołany w Panu jako niewolnik, jesteś? Jesteś wolny w Chrystusie, tak? To jest taki kontrast tutaj. A jeśli jesteś powołany jako wolny, to pamiętaj, że co?
Jesteś niewolnikiem Chrystusa.
Jesteś niewolnikiem Chrystusa. I co dalej? Drogoście kupieni. Nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Czyli Paweł do czego zachęca? Jeżeli niech każdy pozostanie w takim stanie, jakim jest. Jeżeli jesteś powołany jako niewolnik, nie martw się. Jeśli się przydarzy okazja, korzystaj i stań się wolny. Nie bądź na siłę niewolnikiem ludzi, bo Pan może dać ci wolność. Natomiast jeśli jesteś wolny, nie wywyższaj się. Dlaczego? Bo to, że ty jesteś wolny, to tylko tu jesteś wolny. Tak naprawdę jesteś podporządkowany Chrystusowi. A tamten jest podporządkowany tobie, ale ze względu na Chrystusa. Bo on tak naprawdę służy tobie tak, jakby służył Chrystusowi. Natomiast nie stawaj się niewolnikiem ludzi. Nie poddawaj się w niewolę dobrowolnie. Nie ograniczaj się tam, gdzie nie musisz. Ale jeśli jesteś ograniczony, nie martw się tym. Więc Paweł nie mówi, że niewolnictwo jest dobre. Paweł mówi tylko, że ono jest i żeby nie burzyć porządku, który Bóg dozwolił. Ale jeśli jest możliwość, no to korzystaj.
Nie wzywa do powstania,
anarchii. Rewolucji. Dokładnie. Ale mówi, korzystaj, jeśli to jest zgodne z prawem. Jeśli nie wiąże się z wojną, z tym, że dasz złe świadectwo. Ja w skrócie tak mówię, bo to nie studiujemy teraz, ale ten fragment o tym mówi.
Żeby się nie buntować.
Żeby się nie buntować temu, w jakim stanie cię Bóg powołał. Bo to, że ty możesz być wolny, jest w ręku Pana i to, że pozostaniesz też jest w ręku Pana. Dlaczego? Bo ty już jesteś wyzwoleńcem. Ale twoje życie jest w ręku Boga, zarówno tego wolnego, jak i tego tu. Ale jeśli możesz korzystać, korzystaj. Jeżeli masz taką możliwość, korzystaj. Ok. Więc teraz podsumujmy sobie i wyciągniemy wnioski. Robert powiedział dzisiaj, że dzisiaj jest umowa, że dzisiaj nie ma poddania się w niewolę.
Nie, no, aż tak nie powiedziałem.
W pewnym sensie. Ale... Natomiast ja bym chciał nawiązać, że były również sytuacje, bardzo często, że ludzie dobrowolnie oddawali się na służbę z prostego powodu. Nie mieli za co żyć.
Dokładnie.
Dlatego zatrudniali się u kogoś i mieli obowiązek. Wtedy dobrowolnie zgadzali się na warunki, bo to były pewne warunki i oni nie mogli ich sobie zrywać jak chcieli, bo to było wtedy już niezgodne z prawem. Tylko wszystko musiało być zgodne z tymi warunkami. Dlatego na przykład w Izraelu kiedyś ktoś, kto stawał się tam uzależniony od kogoś innego, tak, jego sługą się stawał, niewolnikiem, to przychodził rok wyzwolenia i on wolność odzyskiwał. I nie można go było na siłę zatrzymać. I kiedy Żydzi to robili, to Bóg to zganił. I prorok na przykład mówi, że powiedzieliście, że ich wypuścicie, a nie wypuściliście. Bodajże to był prorok Jeremiasz, o ile się nie mylę. Więc były takie sytuacje.
Też chyba mogło to być powiązane z długami, jakie ktoś miał.
Również.
Musiał to zwyczajnie odpracować. Tak? Był... Też w Izraelu był rok
umorzenia długu. Tak. To jest o Izraelu. Natomiast były również sytuacje, że ktoś się dostawał w niewolę nie z własnej chęci. Po prostu. Wojna, sytuacja, znalazł się w niewoli. Takie też sytuacje były. Natomiast to nie sprawiało, że on miał coś źle robić. Trudno, tak się stało. Natomiast my dzisiaj możemy w ograniczonym zakresie zastosować te przykłady do naszego życia. Nie w każdym, ale w ograniczonym i owszem. Bo jeżeli my jesteśmy pracownikami, albo jesteśmy pracodawcami, Albo świadczymy usługę dla innych ludzi. Cokolwiek robimy. Nawet we własnym zakresie, ale umawiamy się z kimś, tak? Zawieramy umowę. Ona jest objęta pewnym zakresem obowiązków. Więc jak my mamy do nich podejść? Mamy kogoś, kto jest moim zleceniodawcą, a ja jestem wykonawcą. Mam kogoś nad sobą, kto mi wydaje dyspozycje, a ja się na nie wcześniej zgodziłem, że ja będę tą rolę wypełniał jak najlepiej. Jest pewne porównanie do sługa pan?
No jest. No
jest. Jest. Więc w tym ograniczonym zakresie popatrzmy sobie, że jeżeli jesteśmy podwładnym i mamy nad sobą przełożonego i mamy swój zakres obowiązków, który jest jasno wymieniony, bo dzisiaj mamy takie sytuacje, że on jest jasno wymieniony, to trzymajmy się go. I róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Najlepiej, jak potrafimy. A jeśli jesteśmy przełożonym i wierzącym, to tak postępujmy z ludźmi, jakbyśmy chcieli, żeby Bóg z nami postępował.
I żeby swoje pozycje nie wykorzystywać.
I żebyśmy też trzymali się swoich obowiązków. I to nie jest łatwe. Bo to nie jest łatwe, bo każdy jak gdyby patrzy ze swojego punktu widzenia. Bo czasami jest tak, o tobie jest łatwiej. A byłeś na moim miejscu? Rozumiecie? Niech każdy patrzy na to, jak go Pan powołał. Gdzie go postawił, gdzie jest jego miejsce i niech robi to, co do niego należy, jak najlepiej. Czy jest pracownikiem, czy jest pracodawcą, czy jest usługodawcą, czy jest usługobiorcą. Dzisiaj częste jest oszukiwanie, niepłacenie za wykonaną pracę. Ktoś przyszedł, wykonał pracę w domu, nie dostał wypłaty. Albo w połowie go pogonili. Dlaczego? Bo ludzie tak domy wykańczają. Znacie ten temat, nie? Uczciwe to jest niepłacenie. Albo niezrobienie rzetelnie, niewykonanie swojej pracy rzetelnie.
Otrzymałem wynagrodzenie, ale nie zrobiłem tego rzetelnie.
Albo mam zakres obowiązków, ale nie robię tego tak, jak chcę, tak, jak powinienem, tylko tak, jak mi się chce. Kombinuję, zabieram w firmie pewne rzeczy, bo dostałem małą wypłatę, więc należy mi się. Nie ma. Należy ci się? Nie należy ci się. Nie masz tego w umowie. Rozumiecie? Dzisiaj to jest na porządku dziennym w świecie. Tak samo wtedy. Sługa okradł pana i uciekł. Nie dostał wypłaty. To samo co dziś. Może troszeczkę okoliczności inne, bo żyjemy w innym systemie prawnym troszeczkę. Ale zasady są te same. Nieuczciwość. Miganie się. Lekceważenie pracy. Lekceważenie pracowników. Dzisiaj popularne słowo mobbing. Tak? No to co to jest? To jest nękanie pracownika, nękanie go, zastraszanie go, narzucanie na niego obowiązków, których nie ma on do zrobienia, namawianie go do kombinacji, do nieuczciwości. Na porządku dziennym dzisiaj to jest. Więc jak mamy się zachować? Jaki mamy mieć stosunek do przełożonych, jeśli ich mamy?
Sumienny.
Szanować ich. Szanuj przełożonego. Gdzie się rodzi szacunek?
W sercu. Traktowcie bliźniego.
Dobrych tylko mamy tak szanować przełożonych? Wszystkich. Wszystkich. Bóg widzi naszą postawę, widzi ich postawę, ale rozlicza nas. Więc mamy szanować przełożonych. No. Praktyka pokazuje, jak się dzieje, ale tak mówi Słowo Boże. No przynajmniej mnie to tak przekonuje. Jeśli coś źle, to mówcie. Rafał mówi, że w Biblii jest, w Ewangelii jest fajny przykład o najemnikach za jeden grosz. Tak, to ciekawy przykład i nawet można by było go poruszyć, tylko że to już troszeczkę by było odejściem od tematu, ale przypuszczam, że będziemy go mieli tak przy okazji Ewangelii. Zdaje się, że w Mateusza też jest o tych najemnikach. No. Jak należy wykonywać swoją pracę?
Jak dla Pana.
Ze szczerego serca.
Wystarczy, że będą widzieć, że dobrze pracuje.
Zgodnie z umową.
Nie dla oczu. Tylko jak szef widzi, szef nie widzi. To tak samo pracuje.
Mój widzi przez kamerę.
Nie wszędzie kamera się
widzi. Nie żartuję.
Należy zawsze bezwzględnie być uczciwym i wiernym pracownikiem. Dopóki jesteś w tej firmie, bądź lojalny. W co się nie wikłać?
To, co nie jest zgodne z Bożą zdrową normą.
W grzech.
W sytuacji, które czemu zagrażają? Zgodnie z tym, co mówi Piotra. W sumieniu. W rzeczy, które będą wbrew naszemu sumieniu i wbrew temu, co możemy zrobić. Nie należy w to wchodzić, bo czasami jest tak, że jest coś fajnego, jakaś intratna, coś dobrego, ale ty najpierw sprawdź, czy to jest uczciwy interes. Żeby się wejdziesz i będziesz miał potem problem. Dlaczego? Bo stałeś się niewolnikiem człowieka. Uwikłałeś się w interes, który się potem okazał lewy i ty teraz co masz zrobić? Wpakowałeś się. Tak? To zanim to zrobisz, to się wywiedz. Jeżeli to jest legalny i uczciwy interes, to wszystko będzie czarno na białym. Więc warto nie wikłać się w sytuacje zagrażające naszemu sumieniu. Jeżeli coś jest niepewne, upewnij się, bo masz taką możliwość. Korzystaj z tej wolności. Nie stawaj się niewolnikiem człowieka. Tu pewna interpretacja jest tego fragmentu, ale pokazuję wam, że w pewien sposób można to troszeczkę szerzej potraktować.
Z historycznych zapisów wiemy, że pierwsi chrześcijanie nie byli oskarżeni o buntowanie się, a na przykład byli oskarżeni o rzeczy nieprawdziwe, jak podpalenie Rzymu, tak?
Tak.
Na przykład, ale nie o to, że wszczynali.
Że go podpalili!
Że buntowali się i to była prawda. Nie, było oskarżanie o rzeczy nieprawdziwe. A też znamy wiele po prostu takich historii, że no właśnie, czy to w zakładach pracy, czy w innych tego typu miejscach, gdzie no, komu się powierza właśnie później rzeczy takie ważne dla pracodawcy. No właśnie temu, kto przez lata pokazuje swoją uczciwość. I to są chrześcijanie, tak? To są ludzie, którzy pracują jak dla Pana. A przykłady z Biblii mamy mnóstwo. Wcześniej przykład Józefa tak przychodzi mi na myśl. Mm-hmm. Z niewolnika, mięśnia.
Tak.
Na tego, komu powierzono wszystko.
Całe królestwo.
Niesamowite, prawda?
I dlatego, że był uczciwy.
Właśnie.
Bo był uczciwy. Zawsze. W każdej sytuacji.
Taka i nie zrobił Boża wola, ale on swoją postawą jakby musiał przekonać faraona.
Dobry przykład. Dlatego, że to, co chciała od niego żona Putyfara, było poza zakresem jego obowiązków.
Dokładnie.
To nie był jego obowiązek. Zabawianie żony Putyfara. Nie?
Poza tym na pewno by zaniedbał obowiązki, gdyby to zrobił. Prawda?
Dokładnie on to mówi.
Cierpiał, ale Bóg miał na to
tak,
wzgląd.
Ale cierpiał niewinnie.
Cierpiał niewinnie.
Więc nie wikłać się w sytuacje, które zagrażają wolności naszego sumienia. Pytać, dopytać się, zanim się zgodzisz. Żeby nie mieć potem problemu. Kiedy jest sytuacja, że wszystko wygląda w porządku, ty się wywiązałeś, a ktoś cię potraktował źle, nieuczciwie, co się dzieje?
Nie narzekaj, tylko
Nie narzekać, nie złorzeczyć temu człowiekowi. Tylko co?
Oddać tą sprawę Bogu.
Oddać tą sprawę Bogu. Bóg to widzi.
I być cierpliwym.
I być cierpliwym. Dlaczego? Bo jeśli ty zaczynasz złorzeczyć, to on ma swój grzech.
A my mamy swój.
A ty masz swój. I to jest problem. Dlatego, że sam zaczynasz grzeszyć. I on zostaje ze swoim grzechem, ale ty masz swój. I musisz się z nim uporać potem.
To jest ważna sprawa, żeby to rozumieć, bo czy więc... człowiek w tej... Ja jestem pokrzywdzony, czy tam z tym się schowa w tej swojej skorupce i myśli, że to najlepiej, a to nie.
Albo
to...
jeszcze go na koniec okradnę,
tak,
bo mi się należy, swoje zabrałem. Swoje nie zabrałeś swojego, jego okradłeś. To, co twoje, on zatrzymał. Rozumiecie? I to jest takie światowe myślenie, natomiast chrześcijanin nie może tak myśleć.
Egipt, czyli świat, można łupić.
Tak, złupiliśmy Egipt, tak?
Poglądy. Nie ma sprawy. Tak. Świat łup. Egipt też został złupiony przez Izrael. Nie ma sprawy.
To nawet pokazuje tą samą zasadę, że grzech rodzi grzech. Pierwszy grzech to właśnie marudzenie, narzekanie i niepostąpienie, jak należy. I to ja odbiorę swoje. Mam następny grzech, tak?
Tak. Natomiast co jest ważne? Popatrzcie. Jeżeli narzekamy, to popadamy w grzech. Jeśli nie narzekamy, a powierzamy sprawę Bogu, zachowujemy siebie czystymi, a Bóg, ufamy, tą sprawą się zajmie w taki czy inny sposób. I nie zostawi nas samych. Dlaczego? Bo my zachowaliśmy właściwą postawę. I Jana List mówi, jeśli nas serce nie oskarża, możemy stanąć przed Bogiem. Ale jeżeli nas serce oskarża, to Bóg jest większy i On widzi więcej niż nasze serce, więc już mamy schlapane, mówiąc kolokwialnie. Mamy mieć zawsze czyste serce i załatwiać sprawy tak, żeby nasze serce było czyste, bo różnie się zdarza. Czasami trzeba załatwić sprawy, żeby mieć oczyszczone serce, bo nas sumienie oskarża. Tak, ale lepiej ich uniknąć. Tak? Więc po to się uczymy, żeby widzieć, jaka jest sytuacja i w miarę możliwości uniknąć grzechu. Jeśli ucierpimy w obliczu przykrości, to co?
Znosić.
Pamiętać co? Z Piotra. Chluba. Jeżeli cierpimy z powodu naszej sprawiedliwości, to jest to chluba przed Bogiem. Gorzej jak z powodu naszych grzechów, głupoty. To nie. Lepiej, żebyśmy nie cierpieli w ten sposób, no ale różnie się może zdarzyć, tak?
Cierpienie z powodów grzechu, głupoty to jest nauka, ale nie chluba. Tak.
I też nie patrzymy na sytuacje, które się, nie wiem, dzieją, wiesz, w Afryce, w Azji, w Tajlandii, gdzieś tam jakieś są różne sytuacje, tam się też chrześcijanie mają w różnych sytuacjach i muszą dokonywać wyborów, gdzie jest bieda, wyzysk totalny. My, z racji tego, że mieszkamy w Polsce, mamy patrzeć na naszą polską perspektywę, jak my tu mamy się zachować, gdzie Bóg nas postawił. A wierzący tam sobie rozważają Słowo Boże i też Bóg ich poprowadzi, niech sobie wyprowadzą właściwe, ale na pewno będzie to ta sama Biblia i te same nauki. Tylko oni to będą umieli zaadoptować do własnych sytuacji, żeby się zachować czystymi. My patrzmy na to, co my tutaj mamy. Czyli tak, dlaczego mamy właściwie postępować? Co w ten sposób robimy?
Dajmy przykład naszej wiary, to raz.
Dokładnie.
I jeszcze, żeby nie poluźniono Słowo Boże.
Dokładnie. Bo można powiedzieć, że jesteśmy fałszywie nas oskarżyć, bo nie zrobiliśmy czegoś złego, tak? I było to niewygodne. Można nas oskarżyć o głupotę, o naiwność, ale nie można nas oskarżyć o kradzież. Nie można nas oskarżyć o nieuczciwość. O to jest ważne.
Zdobimy naukę Boga naszego.
Tak, żebyśmy zdobili naukę Boga. Dlaczego tak zrobiłeś? Bo tak uważam, naucza Słowo Boże. Takie mam sumienie i tak rozumiem Słowo Boże. Tak ważne, żeby dobrze je rozumieć. A jeśli mamy sytuację złą, tak? Że jest sytuacja, w której nie ma szans na to, żeby było lepiej, żebyśmy byli uczciwie traktowani, to co możemy zrobić?
No to się o mądrość i wzdychajmy do Pana, żeby rozwiązał.
Tak, żeby rozwiązał sprawę. I jeśli zdarza się możliwość, że możemy się od tego uwolnić,
korzystajmy się.
Tak jak niewolnik mógł się uwolnić z niewoli, tak my możemy się z tego uwolnić, ale musi to być zgodne z prawem. Tak, żeby nikt nam nie zarzucił łamania prawa. Uwolnij się, masz do tego prawo, szczególnie u nas dzisiaj w naszym systemie prawnym, ale wszystko musi być uczciwe, fair, na talerzu, jak to się mówi. Nic nieuczciwego. Ale zawsze trzeba się modlić do Boga, żeby Bóg
trzeba
dał...
Trzeba pamiętać, że Bóg to widzi z szerszej perspektywy. Pamiętam świadectwo jednego brata i siostry, którym zachorowały dzieci, w sumie te dzieci dwójko umarły, i on chciał zmienić pracę, bo strasznie źle tam po prostu w pracy było, a wtedy, kiedy te dzieci zachorowały, to okazało się, że ten pracodawca okazał się najlepszym z możliwych, że taką pomoc dał, takie wsparcie, takie rzeczy zapewnił, że mówi, nigdzie bym tego nie dostał. Mówi, nigdy by się tego nie spodziewał, a nie rzucił tej pracy, nie zostawił, trwał w niej, chociaż było ciężko, a potem okazało się to bardzo dużym błogosławieństwem i to jest świadectwo prawdziwe. Jest świadectwo.
Dlatego zawsze warto na Bożą wolę czekać.
Tak, bo...
Nie wyprzedzać wypadków.
Tak, żeby nie tak. Uprzedzać spraw.
Dokładnie. Tu trzeba dużej mądrości wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o tych, którzy są pracodawcami, powinni jak postępować z pracownikami? Szczególnie jeśli są wierzący.
Również uczciwi.
Pamiętają, że też mają pana, nie wiem.
Dokładnie.
Nie zastraszać ich, nie wykorzystywać swoich.
Czyli wymagać, ale w sposób moralny. Tak? Moralny sposób wymagać. Nie powinni się wywyższać. To ważne. Nie powinni wykorzystywać swojej pozycji. Bo sami są niewolnikami Pana Chrystusa. No i przede wszystkim, co powinni robić jako pracodawcy? Płacić. Płacić i jeszcze raz płacić. Jeżeli już masz pracownika, jeżeli masz podwładnego, to masz go wynagrodzić zgodnie z tym, co ustaliłeś. A dzisiaj co jest? Dwie wypłaty. To jest norma prawie. Wszędzie, nie tylko w Polsce.
Podstawa, no, wiesz.
Dzisiaj to jest norma. I robisz z pracownika przestępcę. Współuczestnika przestępstwa. Czyli nie należy tak robić. Po prostu. Nie należy tak robić. Nie stać cię na pracownika, to go nie miej. A jeżeli już chcesz, to niech to będzie tak, żebyś był, zdobił naukę Boga. A nie ją szkalowo.
Okay. Trzeba, dodam, może to nawet bardziej kolejną lekcję, ale też trzeba pamiętać, że to właśnie takie posłuszeństwo, jeżeli bierzemy pod uwagę pracę chociażby, to nie może być tak, że, nie wiem, podam przykład, pracuję w szkole, są wybory na dyrektora, tak, i dyrektor został wybrany, ale to nie, ja głosowałem na kogoś innego, więc ja teraz nie będę temu posłuszny, poczekam, te 3 lata się przemęczę, ale ja go nie wybrałem. Bo teraz się bardzo często słyszy takie sytuacje, też szerzej jeszcze patrząc, nie wiem, ja tego prezydenta nie wybierałem, więc ja go nie szanuję, ja go nie... Hola, hola, patrz co mówi Biblia. O kim mówi? Czy tylko o tych, których wybrałeś? Którzy ci się podobają? No nie, nie o to chodzi, więc...
Ty nie kiedyś w ogóle się... nie wybierano.
Tak, ale patrzymy dzisiaj, nie?
Tak, tak.
Przekładamy to teraz na dzisiaj. Także nieważne, że ty nie wybrałeś, nieważne, że ty nie podobają ci się pewne rzeczy, tak? Ale nadal bądź posłuszny temu szefowi, dyrektorowi tak jak trzeba, tak jak Biblia nakazuje, tak? A może sytuacja za 3 lata, za 5 się zmieni i będzie inaczej, tak?
Będziemy sobie o tym, co Rafał mówi, będziemy mówić za tydzień jeszcze więcej.
Mówię, to już
natomiast jeszcze jest jedna ważna rzecz, o której też mówiliśmy, ale jeszcze raz ją może powiem tak bardziej precyzyjnie. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy podwładnymi, to mamy zakres swoich obowiązków.
Tak.
I mamy się z niego wywiązać, bo często jest tak, że musimy zrobić ponad coś. I teraz, co jest bardzo ważne, często musimy to robić nielegalnie. Tak się zdarza. Po godzinach rób, ale żeby nikt nie wiedział. Tak? Dlaczego? Bo nie możesz formalnie robić po godzinach. Ale wtedy automatycznie stajesz się, w wypadku jakiejkolwiek kontroli, stajesz się współwinnym. Więc nie możesz stać się współwinnym. Ty masz zachować sumienie czyste, bez względu na to, jak cię potraktuje pracodawca. Nawet jeśli cię zwolni, to ty masz zachować uczciwość i sumienie. Dlaczego? Bo stajesz się współwinnym. I to jest też bardzo ważne, że czasami wierzący biorą na siebie więcej niż powinni, wręcz nielegalne rzeczy zaczynają robić. Dlaczego? No bo oni muszą być posłuszni pracodawcy we wszystkim. No zgadza się, ale z tym, żeby twoje sumienie było czyste, a nie, że ty się stajesz tym, który przekracza prawo. Rozumiecie, o co chodzi? Często się dzisiaj tak zdarza w różnych pracach. I bracia i siostry opowiadają też, że mają takie sytuacje. Więc nie można się bać wtedy. Nie można się bać. No niedawno nawet Ewa coś tam pisała, że jakiś tam człowiek musiał coś podpisać, bo coś tam się stało, jakiś wypadek, i on musiał podpisać kłamstwa jakiś ten człowiek.
No, że to nie szkoła.
Wierzący w żadnym wypadku nie powinien tego zrobić. Dlaczego? No bo jak potem się może modlić do Boga, Boże ratuj. Zrób wszystko jak trzeba, mów prawdę bez względu na konsekwencje i wtedy módl się do Boga.
A jak nie, to później nie wołaj, no, ścierco.
Tak, i to jest, słuchajcie, też bardzo ważne, żebyśmy się nie bali.
Jeszcze z drugiej strony, mówiąc o tych zakresach obowiązków i tak dalej, no, to też pamiętajmy o tym. Nie zawsze wszystko jest zapisane, tak? Więc jeżeli twój pan, czyli twój pracodawca w tym wypadku, chce od siebie czegoś więcej, ale to jest wszystko legalne, w porządku. Nie zasłaniaj się, ale tak. Ja mam zakres zadań,
regulaminem,
ludzie niewierzący tak postępują. Ja nie mam tego w zakresie obowiązku, ja tego nie zrobię, ale czy on cię namawia do czegoś złego? Tak. On cię prosi, żebyś zrobił jeszcze to czy tamto. Mało tego, to bardzo często jest w pracach, później pracownicy są oceniani, czy wykonują też, ja mam taki punkt, jak oceniam pracowników, podwładnych, czy wykonują też polecenia nie zawarte w zakresie, ale jakie polecenia? Zgodne z prawem, a nie niezgodne.
To o tym cały czas mówimy. Dobrze, że zaznaczasz to, ale chodzi o to, żebyśmy byli zawsze, żebyśmy się nie bali, że w razie czego grozi nam coś.
Jeżeli jest wszystko legalne i w porządku,
to nie ma problemu.
Bądźmy pomocni, bądźmy użyteczni.
Ale musi to być, my mamy być przykładem moralności, jasności, przejrzystości tego wszystkiego. Bez względu na to, czy jesteśmy usługobiorcą, czy usługodawcą. Nawet ja, kiedy sam pracuję, to wydaje się, że ja jestem co? Nie mam pracowników? Nie. Jestem ja, usługodawca i usługobiorca. Do mnie przychodzi człowiek i on ma być uczciwie potraktowany. Bo są różne towary, różnie można zakombinować, różnie można oszukać, różnie można potraktować człowieka. Tak samo ja. Jestem zobowiązany do uczciwego wykonania usługi, bo ja wykonuję usługę sprzedaży towaru, a ktoś mi płaci. I teraz ja oczekuję, że ktoś mi uczciwie zapłaci, ale również ja mam tę usługę wykonać uczciwie. Ja mam dobrze poradzić. Ja wiem, jaki jest zakres moich obowiązków. I ja czasami robię więcej, niż powinienem zrobić, bo ja nie jestem warsztatowcem, ale ja często poradzę coś, co sam wiem. I widzę, że ludzie dziękują za to i widzę, że to doceniają. Dlaczego? No bo ja staram się zrobić to tak, jakbym chciał, żeby mnie potraktowano gdzieś. Uczciwie, żeby nikt mnie nie oszukiwał. Sam staram się to
jeszcze
robić.
Jeszcze jeden przykład mi przychodzi do głowy, ale biblijny. Apostoł Paweł. Kiedy on szył namioty, no to stawał się, ktoś mu to zlecał.
Szwaczem namiotów.
Tak, i on miał to wykonać. I zobaczcie, Paweł wielokrotnie mówi, że nic mi nie możecie zarzucić. Ci, którzy kwestionowali oczywiście Pawła, apostolstwa, ale w ogóle. Gdyby on był nieuczciwy, gdyby on, nie wiem, brał pieniądze, uszyje, a tego nie zrobił, oj, argumentów byłoby przeciwko niemu.
Tesaloniczan mówi, że uczciwą pracę.
Nie ma, tak. Nie było argumentów. Czyli też był w tej sytuacji takiej, w cudzysłowie, sługa pan w momencie, kiedy szył namioty.
Nawet będąc wolny, był usługodawcą.
Tak, tak.
Szył komuś namiot. Tak. Przecież Paweł był Rzymianinem, człowiekiem wolnym. Nie był niczyim niewolnikiem, a jednak był zobowiązany do wykonania jakiejś pracy. Pytania na zastosowanie. Jakim jesteś pracownikiem? W kontekście tego wszystkiego. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie. Jakim jesteś pracodawcą? Jakim jesteś zleceniobiorcą, zleceniodawcą, czyli jak wykonujesz pracę, którą ci powierzono. Bo możesz być wolnym człowiekiem, nie musisz być zatrudniony u kogoś, ale wykonujesz pracę.
Lub zleceniodawcą.
Tak, zleceniobiorcą albo zleceniodawcą. Jakim jesteś, tak? Bo to też jest pewna umowa, są pewne warunki, tak? Jakim jesteś? Jak wykonujesz, jeżeli nawet jesteś niezależnym człowiekiem, to jak wykonujesz swoją pracę, którą ktoś ci zlecił? Jak traktujesz wierzących? Tak? Ostatnio dowiedziałem się takiej, słuchajcie, rzeczy, że mi aż przykro się zrobiło. Nie będę mówił, ale właśnie między wierzącymi, jak to się dzieje. Powiem wam szczerze, że byłem zaskoczony. Totalnie. Ale i też bracia mi opowiadali, jak to wykonywali pracę, mieszkania remontowali dla wierzących braci. Potem nie dostali wypłat. Znam takiego brata, którego kilka razy oszukano, a on dalej, jak był brat wierzący, powie, żeby zrobił, to pójdzie i zrobi. Innym. Nie zniechęciło go to.
Bóg to widzi.
Zawsze chętny jest do pomocy. Do mnie pytanie, jak traktuje klienta? Wiecie, no też sobie postawiłem pytanie, nie?
No tak.
Ktoś jest klientem moim, tak? Macie klientów, no jak traktujecie?
Oj.
Jaka jest nasza uczciwość w finansach? Słuchajcie, jaka jest nasza uczciwość w finansach? Wojtek mówi, mam to dokładnie na co dzień. Pracownicy, uczciwi klienci.
Właśnie. Ze wszystkich stron.
No właśnie, ze wszystkich stron. No właśnie. Kasia pisze. No tak, Kasia, pracownicy, uczciwi klienci. No tak. Nie bójmy się uczciwości, słuchajcie, bo Pan jest za nami wtedy. Lepiej mniej uczciwie, niż więcej nieuczciwie. Bo na cudzej krzywdzie nikt się nie wzbogacił. Taka jest prawda. To na dziś tyle.